szerzej jeszcze pomodlimy się. Tak, mamy już włączone? Słuchajcie, to chciałbym jeszcze troszeczkę w nawiązaniu do tego, co już wcześniej mówiliśmy sobie, powiedzieć kilka słów. Mówiliśmy o tym w wcześniejszych kazaniach, że chcemy iść w kierunku zmian, chcemy, żeby się rozwijać, chcemy być Kościołem, który jest otwarty na zmiany od Pana Boga. I jeśli Kościół ma się zmieniać, musi mieć jasną wizję, do czego dąży. I ta wizja wyrasta, tak jak mówiłem, ze skargi, że każdy z nas musi w sercu mieć pewien obraz Kościoła, do którego dążymy, i też Kościoła, jakim nie chcemy być. To już troszeczkę o tym mówiłem. I jedną z głównych przyczyn, że ludzie nie chcą podążyć za tym, co jest nowe od Boga, to jest strach. Bardzo często ludzie wierzący nie chcą iść za tym, co Bóg dla nas ma, za nowymi rzeczami, za zmianami, z powodu strachu, który jest w naszym sercu. Chciałem troszeczkę o tym powiedzieć. I jednym z głównych takich, bo strach dzieli się na różne tak jak gdyby elementy czy źródła, ale jednym z takich podstawowych źródeł strachu jest strach przed ludźmi. Że bardzo często człowiek wierzący nie idzie za tym, co Bóg dla niego ma, ponieważ boi się tego, jak go ocenią inni ludzie. Strach przed ludźmi. Zanim ktokolwiek z nas chciałby innym mówić o Chrystusie, pociągnąć innych do Chrystusa, stać się takim liderem, przywódcą i wziąć to, co nowe Bóg dla nas ma, to tylko wtedy możesz pomóc innym ludziom, prowadząc ich do ziemi obiecanej, do nowych rzeczy, które Bóg ma dla nas, jeśli uwolnimy się w sercu od władzy innych ludzi, od strachu o tym, co inni o nas pomyślą albo jak inni nas ocenią. Bycie wolnym od opinii innych ludzi to jest jedna z najważniejszych rzeczy, żeby móc być prowadzonym przez Boga. Być wolnym od kontroli, od zastraszenia, od manipulacji, plotkarstwa, przez które bardzo często diabeł chce nas złapać. I każdy z nas jest podatny na to, co inni o nas powiedzą, jak nas ocenią. Nie wiem, czy o tym wiecie, ale każdy z nas ma tendencję do tego, że oceniamy ludzi już po jeśli kogoś nie znamy, i widzimy go pierwszy raz, to wyrabiamy sobie opinię w 90 iluś tam procentach po tym, jak on idzie, jaką ma mimikę twarzy i jak jest ubrany. I bardzo często jest tak, że jeśli do kogoś źle się nastawimy, nie znając osoby, to musi upłynąć wiele czasu, zanim ta osoba poprzez swój sposób życia, bycia i mówienia przekona nas, że nasza opinia na jego temat jest mylna. Ale bardzo często oceniamy innych po tym, jak ktoś chodzi, jak się ubiera, jaką zrobił mimikę twarzy. Jest nam trudno od tego się uwolnić i bardzo poważnie bierzemy pod uwagę to, co o nas inni powiedzą, pomyślą. Kontrola innych ludzi, strach przed innymi. Być wolnym od ludzi, to znaczy móc słuchać Bożego głosu, nie zastanawiając się nad tym, co pomyślą inni ludzie. Być prawdziwie wolnym i podążać za tym, co Bóg do ciebie mówi, Duch Święty, jak cię prowadzi, to całkowicie być wolnym od tego, co pomyślą o tobie inni, co powiedzą ludzie o mnie. Moja mama, pamiętam od dziecka, bardzo często mi powtarzała, ale co powiedzą ludzie, jeśli tak zrobisz? Moja mama mnie ciągle wychowywała pod takim pręgierzem, bym powiedział, ale co powiedzą inni? Ale kiedy oddałem życie Jezusowi, pamiętam, że wtedy zrozumiałem pewną rzecz. Zacząłem sobie zadawać proste pytanie, ale jacy ludzie mają mnie oceniać? Niewierzący? Zepsuci? Albo wierzący, śpiący? Znaczy, bardzo często liczymy się z opinią innych, ale to, czym najczęściej powinniśmy się kierować i zadawać sobie pytanie, ale co powie o mnie Chrystus? Powinniśmy się liczyć z opinią ludzi, ale ja kiedyś podjąłem taką decyzję, że mnie interesuje to, co powie o mnie Chrystus, co już o mnie Chrystus mówi w tej chwili i co powie o mnie, kiedy stanę przed Nim. Że dla mnie ważne jest to, co powie o mnie Mojżesz, Paweł czy Dawid, król Dawid. Chciałbym nas wszystkich zachęcić do tego, że Biblia mówi, że powinniśmy liczyć się z opinią ludzi. Jednym z wymogów bycia starszym kościoła, biskupem, jest to, że ma dobrą opinię wśród ludzi. Ale jak? Jakich ludzi powinniśmy brać pod uwagę? Powinniśmy się przejmować tymi osobami, które stale przyprowadzają ludzi do Chrystusa, stale się modlą o uzdrowienie i są uzdrowienia. Jeśli ktoś chodzi blisko z Bogiem i taka osoba, która chodzi blisko z Bogiem, przychodzi do ciebie i mówi, zastanów się, czy dokonujesz dobrych wyborów w życiu, to wtedy powinieneś czy powinnaś się nad tym zastanowić. Ale bardzo często liczymy się z opinią ludzi, którzy nie przyprowadzają nikogo do Chrystusa, w których życiu nie ma żadnych uzdrowień, nie ma żadnej mocy, nie ma żadnej obecności. Bardzo często liczymy się z opinią ludzi, których charakter jest nieprzemieniony. Ludzi, którzy są kłótliwi, plotkarscy. Po prostu ludzie, którzy nie pozwolili Bogu się przemienić. Interesuje nas bardzo często opinia zepsutego polskiego kościoła. Ludzi wierzących, którzy śpią, którzy nie chodzą z Bogiem. I powiem wam, że jeśli nie uwolnimy się spod władzy opinii innych ludzi, którzy nie mają bardzo często owoców w swoim życiu, to nie będziemy w pełni wolni do tego, żeby wejść w rzeczy, które Bóg dla ciebie ma. Jeśli nie uwolnisz się od opinii ludzi, którzy nie mają owoców w życiu, ale nazywają się wierzącymi, to nie będziesz mogła wejść w nowe rzeczy, które Bóg dla ciebie ma. Nie oczekuj od ludzi tego, co może dać ci tylko Jezus Chrystus. Chrystus powiedział w kazaniu na górze, że jeśli wszyscy o was dobrze mówią, to jesteście jak fałszywi prorocy w Starym Testamencie. Jezus powiedział, to jest normalne, że kiedy pójdziesz za mną, będziesz miał wrogów. Jezus mówi, kiedy pójdziesz za mną, własna matka, własna siostra, własny brat, własna rodzina wystąpi przeciwko tobie. Ale bardzo często jest nam bardzo trudno przyjąć to, że ktoś jest wierzący tak jak ja, oddał życie Chrystusowi, przyjął chrzest i ma na mój temat złe zdanie. Mówi o mnie źle. I bardzo często z tym się męczymy, nie możemy spać, bo mówimy, jak on może. No ale kto, z kim Chrystus miał najwięcej kłopotów, kiedy był na ziemi? Z ludźmi, którzy byli uważani za autorytety i byli najbardziej wierzący. To byli faryzeusze, kapłani, czyli duchowni. Ci, którzy uważali się za najbardziej pobożnych, ci sprawiali największe kłopoty Chrystusowi. Jeśli nie uwolnimy się od opinii ludzi, każdy z nas, to nie, Bóg nas nie będzie mógł wprowadzić w nowe rzeczy. I nie możemy oczekiwać od ludzi tego, co może dać tylko Chrystus. Ważne jest to, co mówi do ciebie Chrystus. Chciałbym wam przeczytać taki fragment z Dziejów Apostolskich, drugi rozdział, werset 42 do 44, dobrze wam znane wersety. One mówią coś takiego. Byli zaś trwającymi niezłomnie przy nauczaniu apostołów, że ten pierwszy kościół, który powstał po kazaniu Piotra, dzień zesłania Ducha Świętego, to jest drugi rozdział, 42 werset. Byli zaś trwającymi niezłomnie, że ci wierzący niezłomnie trwali w nauczaniu apostołów. Czyli jeśli jakiś apostoł stawał i tak jak ja dzisiaj głosił słowo, to ludzie słuchali i trwanie w czymś oznacza, że ta osoba słuchała, szła do domu i wprowadzała to w życie. Bo na tym to znaczy trwać w czymś. To nie były osoby, te pierwszy kościół nie był... Nie funkcjonował na tej zasadzie, że ludzie przychodzili ocenić, czy apostoł powiedział dobre kazanie. I po nabożeństwie przy herbacie i przy kawie mówili, dobrze mówił, ale i tak się z nim nie zgadzam. To jest takie typowe dla polskiego kościoła, że polski kościół, kiedy się zgromadza na nabożeństwach w niedzielę, to bardzo wielu wierzących ludzi mówią, to było dobre kazanie. Ale ktoś inny wierzący mógłby go zapytać, ale czy zamierzasz to wprowadzić w życie? Nie, podobało mi się, jak mówił, ale ja się z nim nie zgadzam. Wreszcie pierwszy kościół charakteryzował się tym, że kiedy się zgromadzał, kiedy słuchali kazań, to każdy człowiek myślał, szkoda, że nie ma dzisiaj Tereski, bo to kazanie jest dla niej. Nie, tak nie było. Ludzie siedzieli i mówili, dobrze, że dzisiaj tutaj jestem, bo to kazanie jest do mnie. I dalej tu jest powiedziane, że trwali niezłomnie przy nauczaniu apostołów, przy wspólnocie, że byli jedną rodziną, przy łamaniu chleba, że mieli wieczerze i przy modlitwach, że stale się modlili o siebie, nosili siebie w sercu. I bojaźń ogarniała każdego. Nie pojedynczych, ale wszyscy bali się. Dlaczego się bali? Gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Kiedy patrzy się na ten pierwszy kościół, to widać, że ten kościół tworzył rodzinę. I kiedy czytacie dalej Dzieje Apostolskie, to jest powiedziane, że postronni ludzie bali się przyjść na nabożeństwa, którzy mieli nieprawe serce. Ludzie nie przychodzili do tego pierwszego kościoła z ciekawości, no bo jak kiedy tam Ananiasz i Safira padli trupem, to się rozniosło. Ludzie naprawdę, ten pierwszy kościół tworzył rodzinę. Jest tam mowa o 3000 wierzących i to byli wyjątkowi chrześcijanie. Na czym polegała wyjątkowość tych chrześcijan? Że oni po prostu żyli chrześcijaństwem. W poniedziałek, wtorek, środę, w czwartek. Dla nich to było codzienne bycie chrześcijaninem, a nie od niedzieli. Ten pierwszy kościół charakteryzował się tym, że oni byli chrześcijanami na tygodniu. Oni nie byli chrześcijanami w niedzielę jedynie. Każdy człowiek, który chce więcej od Boga, ten człowiek musi być sobą również na tygodniu, być wierzący. I kościół żywy, który trwa w Jezusie, tacy wierzący lubią się nawzajem. Jeśli ktoś chce być w żywym kościele, który należy do Jezusa Chrystusa, to jedną z takich cech, która charakteryzuje ludzi w żywym kościele Jezusa, to jest to, że ludzie siebie nawzajem lubią ze sobą być. A jak kogoś bardzo lubisz, to nawet nie pomyślisz o tej osobie źle. Już nie mówię, że nie mówisz, tylko nawet nie myślisz o kimś negatywnie. Cechą tego, że kogoś bardzo lubisz i lubisz z nim spędzać czas, to jest to fajnie ujęte w pierwszym liście do Koryntian 13 rozdział. A miłość można poznać tym, że miłość wszystko zakrywa. Słuchajcie, tutaj siedzą sami grzesznicy. I jeszcze nie raz każdy z nas zrobi coś głupiego, albo zrobi nieodpowiednią minę, albo zapomnisz komuś podać ręki. Ale zobaczcie, jeśli kogoś lubisz, to ciągle mówisz, nie zauważyła mnie. Może ma dzisiaj coś się boli. Człowiek, kiedy kogoś lubi, kogoś kocha, to go ciągle usprawiedliwia. Prawda? Na tym, dlatego się mówi, że miłość jest ślepa. Jeśli chłopak w dziewczynie się zakocha, to ta dziewczyna w nim nie widzi żadnych wad, mimo że on ma czerwony nos i wszyscy na mieście wiedzą, że jest alkoholikiem, ale ona go kocha. Żywy kościół można poznać po tym, że kiedy ludzie siebie kochają i siebie lubią, to nawet nie myślą o sobie negatywnie. Boją się. I myślę, że ten pierwszy kościół taki był. Że ten kościół dlatego był szczególny, bo ludzie tworzyli rodzinę, trwali w nauczaniu apostolskim i po prostu lubili ze sobą przebywać. Powiem wam, że główna rzecz, dlaczego ja na przykład podjąłem decyzję, że zostaję w Giżycku, to nie dlatego, że są jeziora. I nie dlatego, że miałem bardzo fajne mieszkanie, ponad 100-metrowe. Mógłbym dalej w tym mieszkaniu mieszkać pod warunkiem, że pewnych rzeczy bym nie powiedział i nie zrobił. Nie sprowadziłem się do Giżycka z powodu podobno najpiękniejszego mieszkania w Kościele Baptystów dla pastora. To nie z tego powodu, nie z powodu jezior. Nie dlatego, że służyłem w cudownej denominacji. Ale wiecie, myślę, że główna rzecz, która powoduje, że chce pracować w tym mieście i dalej służyć, to to, że wy jesteście szczególni. Że pierwszy raz będę mógł budować kościół z ludźmi, którzy chcą być uczniami, chcą iść za Jezusem i chcą się uczyć. Że jeśli... Wesley to fajnie wyraził. Powiedział kiedyś... Wesley kiedyś modlił się do Boga, powiedział tak: Boże, daj mi 100 ludzi całym sercem oddanych Tobie, tak jak ja jestem oddany, a podbiję cały świat. Chodziło o podbiję świat dla Chrystusa. Nie chodziło mu o założenie Rosji, USA czy państwa niepodległego. Znaczy, to, co szczególne jest w tym pierwszym kościele, wierzę, że już mamy na wstępie tutaj, kiedy tworzymy nowy kościół, że jeśli w nas jest postawa, że chcemy się uczyć, trwać w nauczaniu apostolskim i chcemy tworzyć nowy kościół, to my możemy być szczególni w Chrystusie, każdy z nas. I żywy kościół można poznać po tym, że to nie jednostka jest szczególna, czyli pastor, albo rada zboru, albo jacyś liderzy są szczególni. Kościół może się rozwijać wtedy i być szczególny, jeśli każda osoba się czuje szczególnie cenna i kiedy tworzymy rodzinę i nawet o sobie nie myślimy źle, tylko lubimy z sobą przebywać. I w pierwszym kościele było głębokie oddanie, że ludzie, nawet czytacie tu, że mieli wszystko wspólne, że jeśli komuś brakowało, to ktoś mówił: brakuje ci kartofli? Proszę, masz kartofli. A tobie brakuje marchewki? To proszę, weź sobie marchewkę. Ludzie po prostu myśleli o sobie, byli sobie oddani, mieli pasję, motywację i zaangażowanie charakteryzowało wszystkich wierzących. Że ci wszyscy ludzie chcieli głosić Chrystusa i żyć razem. Natomiast kiedy patrzy się na dzisiejszy Kościół, również w Polsce i w Europie, to Kościół oczekuje, że to duchowny pastor ma być zaangażowany, a reszta może spać i może jeszcze narzekać. Wiecie dlaczego? Bo bardzo często wiele kościołów w Europie ma takie podejście. Wynajęliśmy tego człowieka, opłacamy mu pensję, ma mieszkanie służbowe, samochód służbowy, płacimy za jego komórkę, ten człowiek ma nam służyć. On ma być zaangażowany. Ale Kościół żywego Boga ma bardziej przypominać ul, że wszystkim pszczołom zależy. Zobaczcie, że tam nie ma strażników. W ulu nie ma pszczół odpowiedzialnych, jak w KGB, do tego, żeby szły z tyłu z karabinem i celowali w plecy szturmującym Rosjanom. Tak było pod Leningradem, Stalingradem i wszędzie. Że szła druga grupa, która jak ktoś się tylko zatrzymał, to mu strzelali w plecy. To był swój. W ulu tak nie ma. Tak samo nie ma w mrowisku. Nie trzeba żadnej kontroli służb. Wszyscy pracują z pasją. Że jeśli ktoś staje tutaj z przodu i mówi: Bóg mi powiedział, że mam się zająć w naszym kościele tym i tym, to zobaczcie, pastor nie musi od razu powiedzieć: no dobrze, siostro, bardzo się cieszę, ale czekaj, kogo by ci tu przydzieli, żeby stał i cię pilnował? To nie jest tak jak na roboty drogowe w Polsce. Trochę się już to zmienia, ale zazwyczaj jest tak, że jak jadę i są roboty, to jest 3-4 kierowników i widzę jednego gościa w rowie, który coś tam kopie. Mamy być jak pszczoły, które z pasją pracują. Ale wiele współczesnych kościołów, również polskich i w Europie, przypominają cmentarz. Że jest pastor, grabarz, i uwija się między grobami, aby wszystko wyglądało ładnie, schludnie i miło. Prawda? Na większości cmentarzów tak jest, że jak chodzisz na cmentarz, jest czysto, ładnie, jest dużo kwiatów. Bardzo fajnie jest pójść na cmentarz 1 listopada, bo wszystko się świeci, kwitnie. Naprawdę na cmentarzu jest ślicznie. I wielu pastorów to są grabarze, którzy dbają o to, żeby było czysto, miło i schludnie, i pięknie. Słuchajcie, to nie ja tak powiedziałem, to Jezus tak powiedział. Powiedział, że jesteście jak groby pobielane, że jesteście martwi. Jak byłem w Ziemi Obiecanej, w Izraelu, to naprawdę cmentarze żydowskie są śliczne, to nawet te stare. Wszystkie są takie odmalowane. Znaczy, to Chrystus powiedział o wierzących. Jesteście jak ładnie pomalowany grób. ale w tym grobie leży ktoś martwy, nieżywy. I wiele kościołów przypomina cmentarz, gdzie nie ma życia, nie ma owoców. I pastor jest wynajętym człowiekiem do tego, żeby zadbać o to, żeby na nabożeństwie było miło, ładnie i żeby była schludna sala. Ale to często przypomina cmentarz. Współczesny kościół w Europie charakteryzuje się tym, aby właśnie było miło i przyjemnie i niech nas pastor obsłuży, tak jak kelner. Pastor jest odpowiedzialny za to, żeby obsłużyć wszystkich, odprawić nabożeństwo. I powiem wam jeszcze jedną taką ważną rzecz. Jednym z głównych grzechów w polskim kościele, to jest jeden z najważniejszych grzechów, najtrudniejszy, to jest opuścić denominację. Nie ma większego grzechu. Już to kilka razy w swoim życiu przeżywałem, że jeśli jesteś w jakimś kościele i opuszczasz ten kościół, nie dlatego, że wybrałeś grzech, albo świat, albo diabła, ale przenosisz się do innego kościoła, to jest to jeden z największych grzechów. Pamiętam, w Mińsku Mazowieckim mój zastępca, Dawid Muszkiet, miał na sercu, żeby zakładać kościół domowy. I kiedy podjął decyzję, wyszedł nam naprzód, położyliśmy na nim ręce, pomodliliśmy się o niego i zaczął zakładać niezależny kościół domowy, nie w ramach naszej denominacji. I kiedy pojechał na zjazd kościołów domowych na południe Polski i zjechały się kościoły, to liderzy tych kościołów mówią do niego tak: a ciebie za co wyrzucili? A on mówi: za nic. No to dobra, no to o co się pokłóciłeś z pastorem? A on mówi: o nic. Pastor i starsi nawet położyli na mnie ręce i mi błogosławili, i mamy normalne relacje i współpracę. Oni mówią: to jest niemożliwe. To ty chyba jesteś pierwszy. Znaczy, polski sposób budowania nowych kościołów to jest bardzo często kłótnia, podział. I jednym z największych grzechów w Polsce jest opuścić denominację. Ale to nie jest grzech. Każdy z nas jest wolnym człowiekiem i może wybrać. Chciałbym, żebyśmy przeczytali jeden fragment, kolejny, który mówi o pewnej rzeczy. Mówię to wszystko w kontekście tego, że jeśli chcemy iść za Chrystusem, chcemy nowych rzeczy, jak to jedna z książek jednego brata mówi, jest więcej od Boga, to musimy się uwolnić spod władzy człowieka. Musimy się uwolnić spod takiej presji, a co o mnie powiedzą inni wierzący? A jak mnie ocenią ludzie, których spotkam na chodniku czy na ulicy w moim mieście? Zresztą, kiedy otworzymy sobie Ewangelię Marka, 9 rozdział, bardzo często bardziej liczymy się z tym, co powie o mnie człowiek, moja rodzina, moi znajomi, niż to, co powie o mnie Jezus Chrystus. W Ewangelii Marka, 9 rozdział, 38 werset, czytamy coś takiego. Wtedy Jan rzekł do niego: nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w twoje imię wyrzucał złe duchy i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Słuchajcie, wiele razy czytałem ten fragment i nie zwróciłem na to uwagi. Uczniowie Jezusa Chrystusa byli szkoleni przez niego przez 3,5 roku. Wiele razy Jezus reagował na nich nerwami. Niektórych nazywał diabłem, na innych się wrzeszczał: jak długo z wami będę. Nie dodawał takich brzydkich epitetów jak my czasami, barany, ale mówił: jak długo z wami będę. I podnosił głos. Przez 3,5 roku, kiedy oni kładli ręce albo nie mogli wygonić demona, to Jezus reagował nerwami. Mówi: wy macie to robić, macie autorytet we mnie. Aż któregoś dnia, zobaczcie, spotykają chłopaka, który nie jest uczniem Jezusa, który widocznie gdzieś posłuchał Jezusa i tak sobie to wziął do serca, że w ogóle nie przeszedł szkoły Jezusa Chrystusa, tylko wyganiał demony i to się działo. I Jan się zdenerwował. Mówi: nie masz prawa wyganiać demonów, bo nie łazisz z nami. Nie jesteś uczniem Jezusa. On mówi: jestem, tylko Jezus mnie nie wybrał. Zresztą ten fragment jest niesamowicie zachęcający dla każdego z was. Nieważne, czy skończyłeś seminarium. Nieważne, jak długo jesteś wierzący. Wiecie, wczoraj zadzwoniła do mnie kobieta z Holandii, którą spotkałem, jak tam szkoliłem Marcina, która wtedy może miała jakieś problemy. słucha regularnie moich kazań. I mówi wczoraj do mnie tak: opiekowałam się małym dzieckiem, mama poszła na spacer z psem, a dzieciak dostał takiej kolki, paromiesięcznej, i tak płakał. I przypomniałem sobie kazanie, które powiedziałeś, że w Chrystusie każdy wierzący może położyć ręce, się pomodlić. Więc mówi: położyłam ręce, pomodliłam się i dzieciak momentalnie zasnął. Wszystko mu przeszło. Wreszcie ten fragment mówi o tym, że jeśli bierzesz sobie do serca nauczanie Jezusa Chrystusa, to nieważne, jak długo jesteś wierzący, możesz wyganiać demony, możesz kłaść ręce na chorych i będą uzdrawiani. Ale zawsze pojawi się grupa jakichś innych wierzących, która powie: nie możesz, bo jeszcze tego nie zrobiłeś, tego i tego. Pamiętam historię z Ligi Biblijnej. Jeden z moich dyrektorów z Ligi Biblijnej, facet jest dyrektorem w Indiach. Kiedy ten Hindus się nawrócił, w zborze angielskim, gdzie byli biali Anglicy, powiedział, że tak kocha Chrystusa, że chce wszystkim Hindusom powiedzieć o Chrystusie. Na co ci Anglicy biali w jego kościele powiedzieli: nie możesz głosić Chrystusa, bo nie skończyłeś seminarium i mógłbyś im mówić niewłaściwe rzeczy. Mógłbyś ich źle nauczyć, oni by źle uwierzyli i później powtórzyli to dalej. To mówi: chcę iść do seminarium. Na co oni mówią: nie możesz iść do seminarium, bo nie masz matury. I facet się załamał. Na szczęście podzielił się z kimś, z misjonarzy, tą swoją problemem. Przyjęli go do Ligi Biblijnej. Dzisiaj jest dyrektorem, który szkoli i przyprowadza tysiące Hindusów do Chrystusa. Zawsze ci ktoś może powiedzieć, że czegoś nie możesz. Ale czy Chrystus ci zabronił modlić się, wyganiać? Czy Chrystus zabronił ci być używanym? Nie. Zobaczcie, zawsze biały człowiek może powiedzieć: bo tego nie skończyłeś, tego nie zaliczyłeś, tak dalej. Tak samo było z Janem. Zobaczcie, co dalej. Lecz Jezus odrzekł, do Jana powiedział i do chłopaków: nie zabraniajcie mu. Nie zabraniajcie temu chłopakowi, który w moim imieniu wygania demony. Bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Jeśli ktoś w moim imieniu wygania demony, to musi mieć głęboką wiarę w Boga i nigdy nie powie coś złe zaraz o mnie. Ten człowiek musi mieć głęboką relację z Bogiem, żeby moc Boża mogła przepływać przez niego. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. I ten 40 werset, chciałem na to zwrócić wam uwagę. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Ale nadal w Polsce jednym z największych grzechów jest opuścić słuszną denominację. Jak już nie opuszczasz denominację, to nie jesteś z denominacją, nie jesteś z nami. Ale Chrystus mówi: ale czy jest on, przeszedł na stronę Lucyfera, diabła, stał się satanistą? No nie. On tylko przeszedł do innego kościoła, jest w innej denominacji, jest w innym zborze, ale nie jest z nami. To znaczy, że to jest złe. On powinien być z nami. Nie wystarczy, że walczysz pod Grunwaldem, ktoś powie. Wiecie, że pod Grunwaldem po polskiej stronie nie tylko Polacy walczyli, ale Litwini, Czesi i tak dalej. Kiedy dochodzi do walki z wrogiem, nieważne pod jaką chorągwią walczysz. Ważne, że walczysz po słusznej stronie. Ale bardzo często jest tak w sercach wielu ludzi wierzących, że ktoś mówi: co z tego, że jesteś po stronie Jezusa, ale nie jesteś z nami? A my jesteśmy najlepsi. Ty jesteś obcy. Tylko my jesteśmy najlepsi w Polsce, jako denominacja. Musisz być u nas. Wiecie, nadal jest bardzo wielu pastorów, którzy tak nauczają. Ale to, co chciałbym, żebyśmy mieli w naszych sercach i żeby to było zaszczepione mocno w nas, mamy budować Królestwo Jezusa Chrystusa, a nie denominację. Nieważne, pod jaką chorągwią służysz, jeśli walczysz z diabłem, z królestwem ciemności, to jesteś po stronie Chrystusa i Chrystus może cię użyć. Możesz wyganiać demony, możesz się modlić o chorych i się dzieją rzeczy. Bo to Chrystus to czyni, nie denominacja, nie jakaś przynależność. Wiecie, żyjemy w czasach, w Polsce również, że Kościół w Polsce już nie dzieli się na denominacje. Na papierze tak. Wiele razy było tak, że ktoś pytał, a skąd jesteś, z jakiej denominacji? I jedni i drudzy czuli się lepsi. Ale przychodzi czas, że nie dzielimy się już na baptystów, zielonoświątkowców, charyzmatyków czy chrystusowych. Kościół w Polsce coraz bardziej dzieli się na kościół żywy i na kościół martwy. Na ten, który chce iść za Bogiem i chce zmian i nowych rzeczy, i na kościół, który się zamienia w religię. I niczym nie różni się od tradycyjnych kościołów, gdzie nie ma życia. Jeśli jeden się nawróci albo ktoś się przyłączy, to się dzieje raz na parę lat. Jest masa takich kościołów w Polsce. W każdej denominacji w Polsce są zdrowe zbory, które się rozwijają. A większość jest martwa i się nie rozwija. Kościół w Polsce coraz bardziej dzieli się na kościół żywy, na kościół martwy, na cmentarz, na to, gdzie jest życie. I zobaczcie, Jezus powiedział, że On jest życiem. I kościół Jezusa Chrystusa charakteryzuje się życiem i owocami. I Jezus powiedział taką rzecz, że moje dzieci poznacie się po owocach. To jest choćby jeden z takich fragmentów Mateusza 7,15. Jezus mówi tak: wystrzegajcie się kłamliwych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Wiecie, najczęściej wierzący rozumieją ten fragment, że prorok to ktoś, kto mówi wielkie rzeczy o Bogu albo prorokuje o czasach przyszłych. I wielu pastorów ten fragment tłumaczy w ten sposób, nawet straszy przed ludźmi, którzy prorokują, że to jest takie podejrzane, że wiele proroctw się nie wypełnia. Ale bardzo często jest tak, że ci sami pastorzy, którzy straszą przed prorokowaniem i proroctwami, sami mówią wielkie rzeczy o Bogu, ale nie mogą się pochwalić tym, że kogoś ostatnio przyprowadzili do Jezusa albo że ktoś został uzdrowiony pod ich rękoma. Czyli nie mają żadnych owoców. Zobaczcie, ci pastorzy, którzy nie przynoszą owoców, chciałbym, żebyśmy zobaczyli, co dalej mówi Pan Jezus o takich osobach. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Jezus mówi prostą rzecz. Wierzących, którzy chodzą ze mną, których ja używam, możecie poznać po owocach. Stwierdza tutaj, że jako wierzący mamy używać rozumu i wiedzieć, kto jest od Boga powołany, posłany, a kto nie jest używany przez Jezusa. Czyli mamy rozpoznać zobaczcie po czym? Po ukończonym seminarium? Gdyby to seminarium sprawiało, że ktoś jest wiarygodny i należy go słuchać, to ja jako Sebastian Zima mam 2 skończone. Czy mamy poznać kogoś po tytułach? Że ma przed nazwiskiem pastor, prezbiter? Więc ja jako Sebastian Zima mam pastor i prezbiter. Czy to mnie uwiarygodnia w oczach i mogę wtedy nauczać? Nie. Za czasów Pana Jezusa kapłani też mieli pokończone szkoły. Ale czy to ich uwiarygodniło w oczach Pana Boga? Nie, to oni stanęli przeciwko Chrystusowi. Co uwiarygadnia wierzącego w oczach innego wierzącego? Co sprawia, że jeden wierzący powinien słuchać drugiego wierzącego? To jest to, że przez życie tego wierzącego nawracają się ludzie. Że jeśli ktoś stale przyprowadza ludzi do Chrystusa, jeśli ktoś stale modli się o chorych i są uzdrowienia, a nie tylko pusta gadanina, to zobaczcie, to samo napisał apostoł Paweł w 1 Koryntian 4,20. Bowiem Królestwo Boga nie przejawia się w mowie, ale w mocy. To jest Nowa Biblia Gdańska. A inne tłumaczenie mówi: Królestwo Boże bowiem nie jest sprawą słów, lecz mocy. Jeśli jeden wierzący siedzi i zastanawia się w ławce, czy powinienem słuchać tego kazania, czy powinienem słuchać tego brata, to powinien sobie zadać pytanie, jakie ma owoce ten człowiek? Czy ten człowiek przyprowadza ludzi do Chrystusa? Czy pod rękoma tego człowieka są uzdrowienia, moce? Co go uwiarygadnia? Co sprawia, że powinienem traktować poważnie jego słowa, które do mnie wypowiada? Paweł i Jezus mówi, że Królestwo Boże to nie jest mowa, to jest moc. To są rzeczy, które się dzieją. Wiecie o tym, że osty są piękne? Osty? Widziałem ostatnio w Bieszczadach, jak takie wielkie, pięknie kwitnące osty. Są śliczne i miłe, kiedy się je wstawi do flakonu. Znaczy, osty kwitnące pięknie wyglądają w szklanym wazonie w kościele. Podobnie jak niektórzy wierzący. Są śliczni, kwitnący, radośni, ale pojawia się pytanie, gdzie są owoce? Chrystus mówi prostą rzecz. Z ostów nie zbieramy fig. I wielu wierzących może przypominać bardzo pięknie kwitnący oset, który w kościele stoi w szklanym wazonie i pięknie wygląda. Ale gdzie są owoce? Dalej 17 werset Jezus mówi, tak każde dobre drzewo, czyli dobry wierzący, czyni piękne albo dobre owoce, czyli owoce to jest zmiana charakteru, nawracający się ludzie, moce, uzdrowienia, a złe drzewo wydaje złe owoce. To są wierzący inaczej. Nikt się przez nich nie nawraca, nikt nie zostaje uzdrowiony, nie widać zmiany charakteru w życiu tych ludzi. Ciągle widać w życiu tych osób kłótnie, zawiść, zazdrość, plotkę, kłamstwo, chciwość, chęć do rządzenia. To są wierzący inaczej. Jezus mówi coś takiego, nie może drzewo dobre owoców złych czynić, ani drzewo zepsute owoców pięknych czynić. I kiedy czytałem zawsze ten werset, to on jest prosty do zrozumienia. Ja myślę, że każdy z nas na tej sali i wszyscy wierzący w Polsce dokładnie rozumieją, o co chodzi w tym wersecie. On mówi prostą rzecz. Ale nauczyłem się jako pastor, że nawet najbardziej proste rzeczy z Biblii ludzie wierzący potrafią to do góry nogami przekręcić. Jeszcze raz przeczytam. Nie może drzewo dobre owoców złych czynić, ani drzewo zepsute owoców pięknych czynić. Wiemy, o co chodzi, prawda? Zobaczcie, mamy z jednej strony wierzącego, osobę wierzącą ewangelicznie, Polaka, który nie owocuje. Nie ma przez jego życie nawróconych ludzi, nie ma uzdrowień, nie ma miłego charakteru zmienionego, ale za to należy ta osoba do właściwej denominacji, jest wierzący 50 lat, wierzy w słuszną doktrynę, owoców brak, ale on jest całym sercem wierzący i chodzi regularnie do kościoła. Z jednej strony taki wierzący. Mamy drugiego wierzącego. Z drugiej strony mamy innego wierzącego Polaka, który stale przyprowadza ludzi do Jezusa. Dzieją się uzdrowienia pod jego rękoma. Brzydzi się plotką. Modli się o zbawienie nawet swoich wrogów i tych, którzy go nie lubią. Ale ci inni mówią, ale to i tak wszystko jest od diabła. Dlaczego? Bo nie należy do słusznej denominacji i inni pastorzy o nim powiedzieli, że to jest zwodziciel. Ciekawe to jest, no nie? Kiedy Chrystus mówi prostą rzecz, jeszcze raz, nie może drzewo dobre owoców złych czynić, ani drzewo zepsute owoców pięknych czynić. Żyjemy w tak dziwnym kościele dzisiaj w Polsce, że z jednej strony mamy człowieka wierzącego, który stale przyprowadza ludzi do Chrystusa, uczy ich uczniostwa, poświęca im czas, dzieją się rzeczy i znaki i cuda pod jego rękoma, ale ktoś inny powie, nie, to nie jest od Boga, bo on nie należy do tej słusznej denominacji i nie ma tej słusznej doktryny. A z drugiej strony ktoś należy do słusznej denominacji, ma słuszną doktrynę, ma skończone seminarium i nie ma żadnych owoców. Jezus mówi, że nie może ktoś mieć dobrych owoców, czyli przyprowadzać ludzi, czynić uzdrowienia, a jednocześnie być drzewem zepsutym. Nie może ktoś dobrze czynić i być drzewem zepsutym. Nie może ktoś źle czynić i być dobrym drzewem. No, tych rzeczy się nie da pogodzić. To jest ciekawe, że kiedy Chrystus chodził po ziemi, to kapłani ustalili, że Jezus jest od diabła. Mimo to, że czynił dobre owoce. Pamiętacie Nikodema, który przyszedł do Jezusa w nocy? Mówi, wiemy, że jesteś od Boga, bo rzeczy, które czynisz, nie mógłby ktoś od diabła takich rzeczy czynić. A mimo to część faryzeuszów i kapłanów mówiła, on i tak jest od diabła. To nic, że dzieją się dobre rzeczy, ale my ustaliliśmy, że on jest od diabła. Zobaczcie, nic się nie zmieniło. Dzisiaj mamy podobnie w kościele w Polsce. że ludzie, których Bóg używa, bardzo często są określani mianem tych złych. Każde drzewo, które nie wydaje, 19 werset Jezus mówi, każde drzewo, które nie wydaje, czyli nie czyni pięknych owoców, będzie wycięte i w ogień wrzucone. I to nie jest tylko do zwykłych wierzących, ten werset. On się tyczy też pastorów i prezbiterów. Każdy pastor i każdy prezbiter, który nie wydaje dobrych owoców, Jezus mówi, że będzie wycięty i w ogień wrzucony. I dzisiaj bardzo często wielu wierzących śmieje się z innych wierzących, którzy czynią, przyprowadzają do Chrystusa ludzi, modlą się uzdrowienia, ale niedługo przyjdzie jutrzejszy dzień. Przyjdzie jutro. A jutro każdy będzie musiał stanąć przed Chrystusem i Jezus zada nam, każdemu z nas, proste pytanie. Jakie przynosiłeś owoce? I wiecie, wielu pastorów, których znam, i prezbiterów, będą mieli bardzo poważny problem. Pamiętam rozmowy z moimi nauczycielami w seminarium, prezbiterami, którzy mówili: Sebastian, ja nie mam pojęcia, jak przyprowadzać ludzi do Chrystusa. To była kuźnia, która miała uczyć nas, jak przyprowadzać. A moi wykładowcy nikogo nie przeprowadzali i nie wiedzieli, jak to robić. Pamiętam mojego wykładowcę w seminarium zielonoświątkowym, który powiedział do nas wszystkich: ja nie mam pojęcia, jak się modlić o chrzest w Duchu Świętym, bo zawsze, kiedy się modlę, nikt nie mówi językami. Miałem wielu wykładowców, którzy mieli przed nazwiskiem prezbiter i nie mieli pojęcia, jak przyprowadzać ludzi do Chrystusa, jak się modlić o chorych, jak wyganiać demony, a jednocześnie oczekiwali, żebym się od nich uczył. I uczyłem się. I do czego dochodziłem? Do tej samej religii, co oni. Kościół w Polsce dzieli się na żywy i martwy. Dlatego Jezus mówi: poznacie ich po owocach, a nie po ukończonych seminariach, tytułach, prezbiterach. Czemu o tym mówię? Chciałbym was, każdego z nas, zachęcić, abyśmy popatrzyli na własne życie, jakie są owoce w naszym życiu. Bo Bóg chce użyć każdego z nas. Nieważne, jak długo jesteś wierzący, nieważne, co wiesz, ale jeśli staniesz w prostocie i powiesz: Panie, ta osoba cierpi, pozwól mi teraz położyć ręce, niech się dzieje uzdrowienie. I się dzieje. Jeszcze jeden werset chciałem wam przeczytać. To jest 2 Tymoteusz 3:5. Tam, jak czytacie od pierwszego wersetu, to Paweł do Tymoteusza pisze: a w czasach ostatecznych ludzie będą tacy, samolubni, myślący tylko o sobie, to i tamto. Wymienia całą listę. Słuchajcie, 5 werset, kiedy zawsze go czytałem, jako człowiek wierzący, jako pastor, dawał mi straszny niepokój. Zawsze. Ten niepokój niedawno się dopiero skończył. W 5 wersecie Paweł do Tymoteusza napisał tak, że ludzie w czasach ostatecznych będą mający ukształtowanie nabożności, czyli pobożności, zaś moc jej odrzucili i od tych odwracaj się. Paweł napisał do Tymoteusza, że w czasach ostatecznych będzie bardzo wielu ludzi wierzących. Kiedy popatrzysz na ich życie, będzie widać, że to jest pobożny człowiek. Chodzi do kościoła, czyta Biblię, modli się, ale w ogóle nie będzie mocy Ewangelii w życiu tej osoby. Wiecie, za każdym razem, kiedy czytałem to jako pastor, to miałem straszny niepokój w sercu. Założyłem zbór w Mińsko-Mazowieckim, ludzie się nawracali, uczyłem ich, chrzciłem, nawet kładłem ręce na ludzi, byli chrzczeni w Duchu Świętym, ale nie widziałem uzdrowień, nie widziałem innych mocy. I pojawiał się w moim sercu strach. Ten werset mówi o mnie. Jestem pobożnym człowiekiem, który nawet zakłada zbory, przyprowadza ludzi do Chrystusa, ale gdzie jest moc Pana w moim życiu? Dlaczego nie dzieje się to, o czym czytam i nauczam innych? I o zgrozo, na koniec tego wersetu czytałem, że Paweł zaleca Tymoteuszowi: unikaj takich pastorów. Jeśli na swojej drodze spotykasz pastora, który nigdy nikogo nie przyprowadził do Chrystusa, przez ręce którego nikt nie został uzdrowiony i nie działy się żadne znaki i cuda, to Tymoteusz, unikaj takiego pastora. Dosłownie odwracaj się od takich ludzi. Dlaczego? Bo Paweł obawiał się, że Tymoteusz może się zarazić religią. denominacją, martwotą, martwym kościołem, cmentarzem. Znaczy, to jest możliwe w życiu każdego z nas. Jeden z pastorów, którego czytam książki, czy dwóch nawet, napisał, których Bóg bardzo używa, napisali tak. Któregoś dnia, obaj byli baptystami, któregoś dnia podjąłem decyzję, mówi jeden i drugi, że będę się otaczał tylko ludźmi, którzy chodzą w wierze, ufają Bogu. Podjąłem decyzję, że kończę ze znajomymi i z przyjaciółmi, którzy ciągle mają wątpliwości, wszystko negują, ciągle mi zadają pytania, czy Bóg chce uzdrawiać i tak dalej. Podjąłem decyzję, że będę się otaczał tylko ludźmi, którzy ufają Bogu, bo chcę się rozwijać, chcę wzrastać, bo jest więcej. Bo Bóg ma plan dla mojego życia. Bo Bóg chce Cię użyć. Każdego z nas. Zobaczcie, jeśli zrezygnujemy z tych ludzi, którzy nas ściągają w dół, a otoczymy się ludźmi, po rozmowie z osobą, że zawsze czujesz się zachęcony. Do czego? Do jeszcze więcej modlitwy, do jeszcze więcej czytania Biblii, do jeszcze częstszego kładzenia rąk na ludzi, którzy nie zostali uzdrowieni. Większość pastorów, o których czytam, których Bóg używa dzisiaj w uzdrowieniach, mówią, że pierwsze uzdrowienia się pojawiły wtedy, kiedy modlili się o setki ludzi, nic się nie działo, ale byli niezłomni. Mówili, Panie, Twoje słowo mówi prawdę, a nie to, co widzą moje oczy. Nie ma wyjątkowych ludzi. Nikt na tej sali nie jest wyjątkowy. My jesteśmy wyjątkowi przez Chrystusa. To Chrystus w nas jest wyjątkowy. I Chrystus chce użyć każdego z nas. To jest żywy Kościół. Nie wystarczy ukształtowanie pobożności, nie wystarczy chodzenie do kościoła, ale Bóg chce, żeby Boża moc się przez nas przejawiała, żeby Królestwo Boże w nas działało. I to jest zalecenie dla każdego z nas. Jeśli na Twojej drodze staje człowiek, który nikogo nie przyprowadza do Chrystusa, ma ciągle wątpliwości, czy Bóg chce uzdrawiać, odwróć się od takiej osoby i unikaj. Ja nie mówię o osobach niewierzących, bo jeśli mówimy własnej rodzinie, znajomym, to te osoby przecież nie znają Biblii. Tu jest mowa o wierzących. Paweł pisze do Tymoteusza o wierzących, że w czasach ostatecznych będą tacy wierzący, ale którzy będą wszystko negować, wszędzie wątpliwości. Unikaj takich ludzi. Podejmij decyzję. Nie słuchaj i nie ucz się od pastora, przez którego nie przejawia się moc. Ten werset zawsze mi dawał niepokój. Bo Bóg mówił, nie podoba mi się, Sebastian, twoje życie. Jesteś pastorem, który uczy ludzi, a powinna się moc Boża przejawiać przez ciebie. Tego Bóg oczekuje od nas wszystkich. Amen. Amen.